Więc tak, nie żebym się tak uczepił, moja żona by tak powiedziała, bez przerwy o tej Samarytance mówisz, źle tej Samarytance. No nie, dzisiaj nie o Samarytance będzie, ale z tego samego miejsca. Z trochę innej strony zupełnie o niej mówić nie będziemy, bo tam jest do tej kobiety, która no była poganką, padły tak duchowe słowa, że Kościół, no, można powiedzieć, nie dorósł do nich jeszcze dzisiaj, do tego, co ten, co Pan Jezus do niej powiedział. To na bazie tego będziemy mówić, co chcę, a to, co teraz powiem, jest wstępem i całe kazanie jest temu, na tym ma być skoncentrowane. Egoista to jest człowiek, który jest skupiony na sobie, który patrzy tylko, aby jemu było wygodnie, jemu było przyjemnie, aby jego było na wierzchu, żeby miał korzyść w każdym działaniu, bo to ma wszystko jemu służyć. Egoista podchodzi od słowa ego. Ego znaczy ja. Ja jestem na pierwszym miejscu. Więc rozumiemy, że jak mówimy o egoiście, to mówimy o kimś, kto chce, żeby wszystko było zwrócone na niego, żeby mógł coś, cokolwiek się dzieje, żeby jemu przynosiło korzyść. Działo się według jego woli. I taką niepopularną prawdę powiem, wszyscy jesteśmy egoistami. Bo urodziliśmy się z Adama i Ewy, a Ewa chciała być większa niż Bóg i ten egoizm, żebym ja była większa, wszedł w ludzkie pokolenie, nie to, że tylko przez nią, nie, bo razem zgrzeszyli. Ale od pierwszych stron Biblii widać ten egoizm, a wszyscy jesteśmy synami Adama i Ewy, więc wszyscy z takim egoizmem się rodzimy. I każdy z nas musi się z nim w swoim życiu rozprawiać. Czy się nawróci, czy nie, to my to wiemy, że egoizm nie jest na ogół, poza wyjątkami, propagowany jako coś dobrego. No bo bardziej propagowany, żeby się z innymi podzielić, żeby na innych patrzeć. Egoista patrzy na siebie, żeby jemu się dobrze działo. Dlaczego tak mówię? Bo tam, w tym 4 rozdziale Ewangelii Jana, padają słowa, które dla współczesnego pokolenia są mało takie atrakcyjne, w ogóle nie chcemy się nad tym zastanawiać. Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 19 wersetu. I rzekła niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy cześć Bogu oddawać. Rzekł jej Jezus: niewiasto, wierzaj mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać ci Bogu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz już jest, gdzie prawdziwi czciciele będą oddawali Bogu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy on przyjdzie, wszystkiego nam oznajmi. Rzekł jej Jezus: ja nim jestem, z który z tobą rozmawiam. Oznajmił jej właśnie Pan Jezus, tej kobiecie, co jest w sercu Bożym. Bóg Ojciec chce, aby prawdziwi czciciele oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. To jest to, co Bóg chce. To jest Jego pragnienie, Ojca w niebie. Ilu się z nas przejęło tym wezwaniem, tym, że Ojciec sobie tego życzy? My chcemy oddawać Bogu cześć tak, jak my lubimy, jak nam jest wygodnie. Jak według melodii, które nam pasują. W ogóle nie ma mowy o melodiach. Ojciec chce, żeby mu oddawać, to jest dla niego miłe, aby mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. I zobaczcie, żyjemy, my jesteśmy z tego pokolenia. Czy naprawdę w zborach zastanawiają się nad tym, czy to jest miłe Bogu, czy Bogu, Bóg chce, żebyśmy Mu tak coś oddawali, czy raczej jest to w ogóle temat nieistotny. My wiemy lepiej, jak Bogu cześć oddawać. Ten rodzaj muzyki nam się nie podoba, więc trzeba inny włączyć i to się będzie Bogu podobać. Bóg w ogóle o muzyce nie mówi. Bóg nie mówi o wielu sprawach, które my uważamy, że to jest ta ważna rzecz, która musi się stać. Bóg chce, żebyśmy Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Czy kiedykolwiek, myślę, że każdy z nas w jakiś sposób się nad tym zastanowił, ale pewnie tak jak ja, może jesteście wyjątkiem, ale ja nikogo nie spotkałem, kto by tak dłużej się nad tym zastanawiał. Tak naprawdę mówił do Boga: Ojcze, jak ja Ci cześć oddaję, to jest właśnie to, czy chcesz czegoś jeszcze? Jeszcze są dwa co najmniej fragmenty w Nowym Testamencie, które mówią, jak należy Bogu cześć oddawać, za chwilę do nich dojdziemy. Ale chcę pokazać to, że to egoistyczne nastawienie człowieka, które jest w każdym z nas, Pan Jezus nas z tego wyswobadza, uzdrawia, oczyszcza. Ale to nie jest tak, że my tacy nie jesteśmy. My tacy jesteśmy i On musi to zrobić. Musimy się, jak to powiedział Pan Jezus, zaprzeć siebie. Od nas na nas jest też sporo złożone. Musi nam, jak tutaj dzisiaj Heniu czytał, że miłość nie szuka swego. No bo miłość to jest zaprzeczenie egoizmu, a egoizm szuka swego. Miłość, jeżeli jest prawdziwa, wtedy rzeczywiście egoizmu nie ma. Miłość taka, o której Bóg mówi, ta miłość agape, która nie szuka swego. Ale tak do tego momentu, kiedy ona nie zapanuje, to każdy szuka swego, żeby było po mojemu. Moja racja, moja prawda, moja korzyść. Niech nikt nie szuka korzyści swojej, ale korzyści bliźniego. Naprawdę tak żyjemy? Każdego dnia? Czy raczej wyjątkiem jest ten, kto tak żyje? Wiecie, jesteśmy z pokolenia egoistów. Wszyscy. Nie ma wyjątków. Taką naturę mamy po Adamie i po Ewie. Niech nikt nie mówi, że jest inaczej w jego życiu, bo nie jest. Bo wtedy jest egoistą i kłamcą. Nie? Lepiej zostać jednym chociaż tym. Więc to tacy już jesteśmy. Lubimy to, co się nam podoba, a jak już się nam nie podoba, a jak komuś się podoba, to niekoniecznie, to już lecie, tamtego nie lubimy i tak dalej. Tutaj nie trzeba dużo mówić, rozumiemy, mam nadzieję, o co mi chodzi. Że nie interesowało nas nigdy do tej pory, a pewnie i nadal nas za bardzo nie interesuje, jak Bogu trzeba oddawać cześć. Pan Jezus mówi to tej kobiecie. Wybrał sobie, już mówiłem tydzień temu, tego, któremu zdradza tajemnice duchowe w sposób, no po prostu, my byśmy powiedzieli, gorzej nie mógł, on lepiej nie mógł. Pokazując, że jego łaska nie ma względu na osobę. To jest kobieta i to jeszcze Samarytanka, czyli gorzej niż powiedzmy poganka nawet. Tak Żydzi ją odbierali. Więc to jest rzeczywiście i ona otrzymuje takie potężne objawienie od Pana Jezusa, na co Bóg zwraca uwagę. Bóg Ojciec w niebie. Kto to byli Samarytanie? Bo to tak trzeba zrozumieć, o co Panu Jezusowi chodziło, mówiąc cały ten wstęp. Znaczy to ona zaczęła ten wstęp, a Pan Jezus to jakby skomentował. Kto to byli Samarytanie? Samarytanie, dlatego mówię, że to byli gorsi niż poganie, ponieważ tam to się nazywa synkretyzm, czyli wymieszanie kultur. Gdy Izrael był przesiedlany, i to w tym wypadku to Izrael, tak, bo to Izrael, nie Juda, ale Izrael z Samarii do Babilonu, to na miejsce, na które przesiedlili, było puste po tych Żydach, którzy tam zostali przesiedleni do Babilonu, ten król asyryjski sprowadził różne narody. To jest druga królewska, 17 rozdział od 24 wersetu. Król asyryjski sprowadził z Babilonu do Kuty, z Kuty, z Awawy, z Hamatu, z Sefarimu ludzi i osiedlił ich zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. I objęli oni posiadanie Samarii i zamieszkali w ich miastach. Na początku ich zamieszkania tamże, jednakże na początku ich zamieszkania tam nie oddawali czci Panu. Nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak. Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Toteż nasłał na nich lwy, które ich pozbawiają życia, gdyż nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Wobec tego król asyryjski wydał taki rozkaz. Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których tam uprowadziliście. Niech uda się i zamieszka tam i uczy ich sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Udał się tam więc jeden z kapłanów, których uprowadzono do Samarii i zamieszkał w Betel, a on nauczał je, jak mają oddawać cześć Panu. To jest cześć Jahwe tam było dokładnie. Tworzyli też sobie jednak każdy z tych ludów własnych bogów i wstawiali ich do świątyni na wyżynach. Także pobudowali Samarytanie każdy w swoich miastach, w których się osiedlili. Które pobudowali Samarytanie w miastach. Więc Samarytanie to był właśnie taki synkretyzm religijny. Tam mieli korzenie, korzenie nie mieli żydowskich, no ale mieli nauczyciela, który przyszedł, Żyda, który ich nauczał jakby zasad takich, powiedzmy tak ogólnie, jak trzeba składać Bogu ofiary. Ale mieli mnóstwo swoich wyznań, swoich bogów, swoich wierzeń i tak dalej. Więc Samarytanie, jak Żydzi uważali, byli gorsi niż poganie, bo poganie byli przynajmniej tacy, no, klarowni, to są poganie, a ci trochę tak, coś oddają, więc gorsi jeszcze. Dlatego Samarytanie byli gorsi. Gdy Pan Jezus mówi do tej Samarytanki, że ani tam na górze, to mówi o takim sposobie religijnego życia. Mówi do niej ani... Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Oni rzeczywiście, Pan Jezus mówi, ma rację, bo Samarytanie czcili takiego Boga, niby Boga Jahwe, ale którego nie znali. Bóg Jahwe się im nie objawił. Oni nie byli z narodu wybranego. Przyjęli pewne prawa narodu wybranego, ale mieli też swoje. Takie wymieszanie z poplątaniem. Coś podobnego, co czasami widzimy na świecie. Nie chcę tu stawiać żadnego kościoła, bo to nie kościół chodzi. No trochę można by jakiś stary, historyczny kościół postawić, bo tam też jest wiele rzeczy wymieszane, ale to nie chodzi o to mi w tym wypadku, żeby kogoś jakby tutaj stawiać w to miejsce. To jest taka, ci, którzy czcili Boga na tej górze, tam w Samarii, to mieli ci, którzy mieli takie wyznania religijne pomieszane z poplątaniem. Trochę tego, trochę tamtego. No niby też jest tam o Jahwe mowa, bo kapłan był od Jahwe, ale też inni bogowie i wszystko było i to i każdemu. Wiemy, że nam się, mnie się nasuwa oczywiście jeden kościół, gdzie jest tak wymieszane, ale to nie o tym kościele chcę mówić, nie o w tym sposób to przedstawić. A powiem mówić, że ani tam na tej górze, ani w Jerozolimie. Jerozolima to jest symbol tego kościoła, albo takiego sposobu oddawania Bogu czci, który pochodzi wprost od Boga. Bo ten nie pochodził od Boga, ten był wzorowany na tym, co Bóg powiedział do Izraela. Natomiast Izraela Bóg nauczył wprost, jak mają sprawować jego kult. Powiedział, kto może być kapłanem, jak ma być wyświęcony, jak ma wyglądać świątynia, jak ma wyglądać strój kapłana, jak ma wyglądać cały kalendarz, w którym się poruszali w święta i tak dalej. Wszystko było ściśle określone i wszystko było od Boga. Tutaj nie było. Oni czcili tego, co znali, bo ten, kogo czcili, to on ich wyprowadził z Egiptu. Mówi o Izraelu. O tym Jerozolimie w tym wypadku. Tam kobieta mówi, na górze tutaj czcicie. Tam na górze był taki układ religijny, który był, wszystko było wymieszane. W Jerozolimie wszystko było klarowne i czyste. Wtedy, kiedy Pan Jezus chodził, wtedy było wyjątkowo czyste. Faryzeusze, ten ruch faryzeuszy sprawił to, i to, to jest dobre, co sprawił. My ich tak źle kojarzymy, a oni, to jest ten dobra rzecz, za którą się ten ruch faryzeuszy wsławił. To znaczy oczyścili judaizm z fałszywych kultów. To oni to zrobili. Wtedy, kiedy Pan Jezus przyszedł, do Judy, do narodu wybranego, w którym już nie było bałwochwalczego kultu. Bo faryzeusze zadbali o to, że to się nie mogło już wydarzyć. Wszystko było od razu w zarodku tępione. Ale Pan Jezus mówi, ani w Jerozolimie. Ci czcili tego, którego znali. Mało tego, to co robili, Bóg im powiedział, że mają zrobić. Jest zapisane w księdze. A Pan Jezus mówi, ani tu, ani tam. To jest bardzo ważne, żebyśmy to zobaczyli. Bo my tak sobie myślimy czasami, że no tak, taki zakon, takie prawo, no nie można, powiedzmy tak po pogańsku, jak Samarytanie. No nie, nie, takie wymieszane, czy to kogo byśmy tam w to miejsce wstawili. No po żydowsku też wiemy, że nie można, bo Nowy Testament mówi, że zakon się skończył z momentem śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Zakon jest aż do Chrystusa, potem już nie obowiązuje. No więc my już wtedy wiemy, że to chodzi o to, że trzeba po protestancku przecież. No logiczne przecież, nie wolno po jakiemuś tam stary układ czy stara religia, nie wolno po żydowsku, ale po protestancku to jest to po nowemu. Przecież tutaj tak nie pisze. Mówię tak, jak przez 10 lat mojego chrześcijaństwa byłem nie to nauczany, bo to nigdy tak nikt nie nauczał. Ale co odczuwałem w swoim sercu jako takie właściwe, że to, co my robimy, to jest właściwe. Że powiedzmy, ta duża religia, oni to niewłaściwie, że Żydzi, to wiadomo, się skończyło też niewłaściwie, bo ofiary się skończyły. Teraz te nasze zakony, one są ważniejsze. To jest prawdopodobnie, bo przecież nikt się nad tym nie zastanawia w duchu i w prawie. To właśnie na pewno o to chodzi, żeby to było to. No przecież jest też napisane, że powiedzmy jest też, Paweł o tym pisze, że jest nie jest pod zakonem, ale nie jest pod żadnym zakonem, tylko pod zakonem Chrystusowym. Czyli jest zakon jakiś, też trzeba go przestrzegać. Też trzeba według tego zakonu czcić Boga. Tam jest napisane, mężczyźni tak się mają modlić, kobiety tak się mają modlić, na nabożeństwach mówić taki i taki porządek. Naprawdę tak jest napisane? Że to jest to, co oddaje chwałę Bogu? Albo są ci czciciele, których szuka Ojciec? Którzy żyją według nowego zakonu, zakonu Królestwa? Nigdzie tak nie pisze. Ojciec szuka tych, którzy mu oddają cześć w duchu i w prawdzie. Najważniejsza rzecz, trzeba od tego zacząć, że Ojciec szuka. To nie jest tak, że ich jest tak dużo, że gdzie się obejrzy, to wszędzie są ci, co w duchu i w prawdzie oddają mu cześć. Szukamy tego, co się zgubiło, co trudno znaleźć. Szukamy też tego, o czym żeśmy na przykład zapomnieli. Nie szukamy rzeczy dostępnej. Bóg mówi w księdze Jeremiasza, że szukałem człowieka, który by stanął w wyłomie, za ludem się wstawiał. Czy znalazł? Nie znalazł. Nie było w ogóle. Szukał, rozglądał się. To jest to samo stwierdzenie. Bóg, Ojciec szuka. Protestancki zakon, protestancki styl to nie jest to, co Ojciec szuka. On jest lepszy na pewno w tym znaczeniu od tego, ale to nie o tym Ojcu chodzi. Ojcu chodzi o tego, kto brata, siostrę, wszystko jedno, kto oddaje mu cześć w duchu i w prawdzie. I to już jest samo zagadką, bo na to nie ma prostej odpowiedzi, jak to ma wyglądać. To jest coś tam powiem, ale to pewnie jeszcze ktoś przyjdzie coś innego, bo wiecie, duch, to wiadomo, to jest duch, prawda, to Pan Jezus, więc nie takie oczywistości coś tam nam tłumaczą, że w duchu, a nie w ciele, to nam też coś tłumaczy. Takich szuka, jest to tylko prawdziwych, tych, którzy prawdziwie cześć oddają, Użyte jest w tych, w tych tłumaczeniach takie słowo chwalca, które, no bo greckie słowo nie da się przełożyć na żadne z polskich języków i ono występuje tylko tu i tylko raz w Biblii. Nie ma go więcej. Ten jest tym, którego ojciec Soka takim chwalcą, takim sługą, kto mu oddaje cześć w duchu i w prawdzie. Ale co to znaczy w duchu i w prawdzie? Czy to znaczy tylko modlitwa w duchu? Na przykład na językach, jak ktoś ma taki dar? Może to też znaczyć, ale na pewno nie tylko. Bo nie wszyscy mówią językami, mówi Biblia. No więc ktoś by był wykreślony z tego. Na pewno, ponieważ jest to mówione w czwartym rozdziale, to co teraz przeczytałem, a w trzecim cały praktycznie rozdział jest o nowonarodzeniu. Więc nie da się tego oddzielić, wyciąć, że to nie o jakiegoś innego ducha, jakiegoś ducha ludzkiego chodzi. Nie. To chodzi o tego ducha, z którego jesteśmy zrodzeni. Biblia mówi i pokazuje nam to niejednokrotnie, że tylko On, Duch Święty, uwielbia Jezusa. On przyjdzie z mego wieku, On mnie uwielbi. On uwielbia Jezusa, On też Ojca uwielbia i też w Nim dopiero, w Duchu Świętym, jesteśmy w stanie Ojcu oddać cześć. Nie jest to ani prosta, ani też trudna sprawa. Nie jest to tak powszechna sprawa, jak tutaj nam Biblia pokazuje w sposób jednoznaczny, że Ojciec się rozgląda. Czy jest ktoś? Tak bym chciał, żeby ktoś był taki, kto będzie mi, Ojcu, oddawał cześć w duchu i w prawdzie. Czyli prowadzony na przykład przez Ducha Świętego, który nie będzie wypowiadał słów, których nie ma w jego sercu, bo nie mówisz wtedy w prawdzie. Nieraz żeśmy o tym tu mówili, nie tylko ja, wiecie o tym, że tutaj żeśmy zwracali uwagę, czy to, co śpiewamy, jest w naszych sercach. Jeżeli nie ma, to nie uwielbiamy Boga w prawdzie. Śpiewamy ładną pieśń, ładną muzyką daną, ale nie uwielbiamy Boga w prawdzie, bo nie śpiewamy prawdziwych słów, za którym tęskni nasze serce. W ogóle tutaj, żeby to było jasność, to nie chodzi o uwielbienie w zborze, albo żeby tylko o uwielbienie. Uwielbienie w zborze jest częścią uwielbienia dla Boga. Ojcze, ja Cię uwielbiłem, bo wypełniłem Twoją wolę, powiedział Pan Jezus. To jest uwielbienie dla Boga, gdzie nie ma mowy o śpiewaniu. Krzyż był uwielbieniem dla Boga, kiedy Pan Jezus to powiedział. Więc gdy mówimy o tym, którzy Mu cześć oddają w duchu i w prawdzie, to jest zawsze bardzo szeroki i niezamknięty temat. Nie da się tego zamknąć w dwóch słowach, w dwóch porównaniach. To jest coś, co ewidentnie Duch Święty objawi każdemu z nas, poprowadzi nas, jeżeli będziemy chcieli i będziemy cierpliwie rzeczywiście stawać przed Nim, że chcemy Boga uwielbić. I będziemy też stali w takiej prawdzie. Bo nie chodzi o deklarację. Jacek powiedział, więc ja, ponieważ on powiedział, żeby być w porządku, to ja to zrobię. To nie jest w prawdzie. Nie ma tego w twoim sercu. Nawtykałem ci, a ty to chcesz zrobić. To nie jest twoje. Prawda. To jest, nie ma obłudy. Nie ma przymusu. Jest wolność. Chcesz Boga uwielbić? Chcesz Ojca uwielbić? W prawdzie? Wielokrotnie na tym miejscu i też nie tylko ja mówiłem, bądźmy szczerzy przed Bogiem. Szczerość mieści się w tej definicji, że uwielbiamy Boga w prawdzie. Kiedy przychodzimy do Pana i mówimy, Panie, takim smutnym jest moje serce. Takie, nie wiem, co mam powiedzieć. Dzisiaj żeśmy też tutaj mówili o tych rzeczach, które nas dotykają, które żeśmy przechodzili. I nagle przychodzi takie objawienie. Jeden, drugi brat powiedzieli, że są Bogu wdzięczni. To jest, no patrzymy, no nic się szczególnego nie dzieje, ale Bóg daje, pokazuje, gdzie ja bym mógł być. Co by się mogło wydarzyć, gdybyś nie ty. Już bym mógł, jestem ci wdzięczny, chociaż tyle za to, co już otrzymałem. Śpiewamy o tym, żebyśmy zrozumieli Jego miłość i ofiarę. Oby tak było. Wtedy rzeczywiście stajemy w prawdzie, kiedy mamy prawdziwą, niewymuszoną wdzięczność. Widzicie, że to nie jest nic takiego, co byśmy do tej pory myśleli, że to chodzi o jakiś sposób śpiewania, może uklęknąć, może zachować się, jakieś rączki złożyć, czy podnieść, wszystko jedno. Nic z tych rzeczy. Ojciec szuka tych, którzy ze szczerym sercem będą Jego szukać, będą Mu wdzięczni za ofiarę Syna, I którzy prawdziwie, kiedy nie mają tej wdzięczności, mówią: tato, pokaż mi, bo nie umiem, no nie wyprodukuję tego, jeżeli ty mi tego nie... nie. To jest szczerość przed Bogiem. Nie przybieranie jakiejś religijnej postawy, że ja to wiem, powtórzymy wszystko, co jest właściwe, wypowiemy właściwe treść, ale nie ma tego w twoim sercu. Masz tylko tak wierszy, gdzie ci się uczą na recytację, wypowiedzą wszystko, co trzeba i to nie o to chodzi Bogu Ojcu w niebie. Bóg jest prawdą i oczekuje od nas takiego stanięcia w prawdzie, żebyśmy umieli Mu być wdzięczni i uwielbić Go, powiedzieć: tato, dziękuję Ci, jeżeli mamy już to zrozumienie, że możemy do Niego w ten sposób powiedzieć: tato, nigdy Ci nie wywdzięczę się za to, co dla mnie zrobiłeś. Tak w szczerości, bez żadnego przymusu, bez, jak to ładnie brzmią, on słyszy, ona słyszy, to tak to powiem, jeszcze rączki złożę, może uklęknę jeszcze i zrobię wrażenie. Wiecie, mówię to, co mnie dotykało przez lata i dotyka mnie w dalszym ciągu. Im dalej jestem z Panem, tym bardziej mnie to dotyka. Że taka obłuda, którą słychać i widać, kiedy stajemy do uwielbienia, mnie drażni, mnie boli. Bo już boli, kiedyś śmieszyła, teraz to boli. A na pewno Boga nie uwielbia. Śpiewamy różne rzeczy, już wolę taką postawę. Znam takiego brata, który powiedział: tego śpiewać nie będę, bo ja nie chcę, żeby mnie ogień palił. No przynajmniej szczerze, a inni śpiewają: stąd ogniu, stąd i tak dalej. W ogóle nie chcą tego, o co śpiewają. Nie? Tamten brat przynajmniej szczerze powiedział: nie chcę tego. Nie będę obłudnie śpiewał. To jest przynajmniej stanięcie w prawdzie. A przecież ile razy śpiewamy takie rzeczy, których nie ma w naszych sercach. To nie ma prawdy w tym uwielbieniu. Mówię o śpiewaniu, ale to już nie o śpiewaniu, jeszcze raz powiem, chodzi. Chodzi o to, co jest w twoim sercu. Każdy z nas musi sobie taką, w cudzysłowie, rachunek sumienia zrobić i robić go co jakiś czas. Czy ja, Ojcze, uwielbiam Cię w prawdzie i w duchu? Czy pozwalam Duchowi Świętemu, aby prowadził mnie w tym uwielbieniu, aby mnie zaprowadził w pewne, może dla mnie niewygodne rejony, za które będę Cię chwalił, za sytuacje, które mi się nie podobają, ale widzę ich błogosławione owoce. Ojciec szuka tych, bo ich jest niewielu. Szuka ich, którzy w ten sposób będą Mu cześć oddawać. Czy znaczy, że tamtych odrzuci? Nie ma tak powiedziane. Ci są Mu mili. Mili są dla Niego. W innym miejscu, w liście do Hebrajczyków, jest powiedziane w 12 rozdziale tak. Oto jakich Bóg szuka. I to można połączyć też z tym. Hebrajczyków 28 werset. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymaliśmy wielkie królestwo niewzruszone, i oddawajmy Bogu cześć tak, jak to jest Mu miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Ale w tych nowych tłumaczeniach, szczególnie takim dosłownym tłumaczeniu tego wersetu z greckiego, brzmi mi to tak, abyśmy mieli łaskę, przez którą służylibyśmy Mu w sposób, jak Mu jest miły, ze skromnością i czcią. Oddawajmy Bóg. Bóg mówi do nas: chcę, żebyście mi oddawali cześć, Ojciec, ze skromnością i czcią w tym wypadku, czyli z takim szacunkiem, z nabożnością, albo jak tu jest nawet z bojaźnią. Ze skromnością. To jest trochę problem dla współczesnego Kościoła. Skromność nie kojarzy się nam z wystawnym śpiewaniem, z wystawnymi instrumentami. To jest konkretnie mówione o czci. I teraz będę mówił o śpiewaniu, ale to nie tylko o śpiewanie chodzi. No bo przecież trzeba tak zagrać, żeby zrobić ludziom dech w piersiach zaparło. Więc zagramy na dobrych instrumentach. Nic przeciwko dobrym instrumentom nie mam. W dobrym składzie jak najlepiej. Grajmy jak najczęściej, Bóg jest godzien tego. Zagramy, może jeszcze jakieś dymy puścimy, to już tutaj byłby problem. Nie? No ale tak się robi. Jakieś światła się uruchamia, żeby też robiły nastrój. Jakby Bóg sam wystarczyć nie mógł. Ale Bóg tego wszystkiego nie chce. Tu jest napisane ze skromnością i czcią. To jest moje doświadczenie, które przeżyłem, że kiedyś nie mógł służyć dziesiąt lat temu, ten, który usługiwał w zborze, innym zborze, w innym miejscu, ale osoba, którą znacie. I usłużył w jego zastępstwie tego, którego ta służba była, usłużył brat, który wiedzieli, no, przywódcy tego zboru, że gra na gitarze i że pisze piosenki. I poprosili go, żeby usłużył, no bo ten, który miał grać, nie może, więc może ty byś usłużył i poprowadził. To chyba było środowe nabożeństwo. Poprowadził. Nikt później do tego poziomu się nie wzniósł. Wyszedł z gitarą obklejoną tapetą drzewopodobną, bo miał taką, bo sobie nie mógł kupić innej. Chyba ją znalazł. Przed żoną, żona też śpiewała. Powiem tak w przenośni. A aniołowie szczelnie wypełnili pomieszczenie, w którym oni grali. To w tamtym zborze nie zdarzyło się już nigdy. Wcześniej usługiwali tam ci, którzy mieli dobre sprzęty, którzy mieli naprawdę instrumenty i głos i wszystko i tak dalej. On też miał głos. Sprzętu nie miał żadnego, ale miał szczere serce. Bogu to jest miłe, aby mu cześć oddawać ze skromnością i czcią. Wszystko można było. Znaczy, wiele o tamtym bracie można było powiedzieć takich czy innych, ale jedno na pewno miał. Skromność i cześć dla Boga. I rzeczywiście Bogu się to uwielbienie podobało. Wiecie, gdy ja z nim później porozmawiałem, mówię, że wiesz co, takiego uwielbienia to tu jeszcze nie było. A mówię, wiesz co, no tak, żeśmy się trochę posprzeczali z moją żoną, bo ona nie chciała śpiewać, a sam nie będę śpiewał. No i tak z takim nastawieniem wyszedł. Nie było tak, że było idealnie, ale jego serce. Jego duch był właściwy. To było uwielbienie w duchu i w prawdzie. Więc rzeczywiście tu nie o muzykę chodzi, nie o instrumenty chodzi, nie o oprawę chodzi, ale o to, co ty i ja mamy w sercu. Bóg to powie w innym miejscu, w inny sposób. W Izajaszu, a Pan już to potem zacytuje. Lud ten czci mnie wargami, ale serce jego jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają. Gdy Pan mówi, że szuka tych, którzy będą mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie, to On wie, co mówi. Że to nie jest takie oczywiste. Że to jest bardzo, bardzo rzadkie, że tacy ludzie chcą w ogóle zainteresować się tym. Panie, jak chcesz. Egoista nie patrzy, jak chcesz. Ktoś inny. Egoista chce tak, żeby było po mojemu. Panie, ja tak ci ładnie zagram, że się wzruszysz na pewno, bo tak rzewnie zagram i tak zaśpiewam. Albo jest taki kawałek, co mnie tak porusza, to ja ci go zagram. 30 lat temu, ponad 30 lat temu zaprosiłem jednego znajomego do mnie do domu. Mieszkaliśmy jeszcze na Romualda w Kielcach, więc to było naprawdę, wiecie, dawno. I ponieważ tam wyświadczył mi wtedy tak trochę i tego, i tak usłużył, jego żona akurat wyjechała, był sam. Mówię, chodź, moja żona ugotowała akurat zupę, to sobie zjesz. No i przyszedł, docenił gest. To był akurat krupnik. I jak go odwoziłem, mówi, wiesz, ja krupnika nie cierpię. Ale ponieważ mnie zaprosiłeś, to zjadłem. W ogóle nie pytałem ja, co byś chciał? Znaczy, nie, w sensie też nie miałem nic innego, no ale zaprosił, on docenił gest, ale my tak do Boga przychodzimy. My też wiemy, jak Mu najlepiej usłużyć. Bóg mówi, krupniku nie lubię, ale ja Ci krupnik ugotuję. A nawet go przyprawię, jeszcze mam z wczoraj, jutro też Ci taki odgrzeję. Wiecie, o czym mówię? Celowo to tak trochę trywializuję, żebyśmy zobaczyli, że my w ogóle Boga nie pytamy. W ogóle nie zwracamy na to uwagę. My, egoistyczna natura nasza mówi, ja wiem, jak Ci oddać cześć. Najlepiej. O, najlepiej to uklęknę. O, i to zrobi na Tobie wrażenie. Albo położę się krzyżem. Wszystko to, co mówię, robiłem. Nie mówię przeciwko komuś. Wszystko to robiłem, bo na Bogu miało zrobić wrażenie. Mnie to zmieniło, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym jestem, ale wtedy na Bogu wrażenie robił. On był cierpliwy, był pobłażliwy, jak mówię o sobie. No, klepał mnie w cudzysłowie po ramieniu, mój dziecko kochany, jeszcze się wiele musisz nauczyć. No dobra, dobra. No. Gdy przychodzimy do Pana i przychodzimy w każdej jednej sprawie, a w tej Pan Jezus nam odkrył jakby zanadrze. W Jerozolimie było wiadomo, jak trzeba Bogu oddawać cześć, ale tam też Boga się nie pytali. Bóg podyktował, a to miało Izraela doprowadzić do miejsca, że będą mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie, ale nie doprowadziło. Dlatego Pan Jezus mówi, ten czas już się skończył, ani tak, ani tak. Teraz chcę, żebyście w duchu i w prawdzie. I tak Ojciec takich szuka. Czy ich znajdzie? To my sobie możemy sami odpowiedzieć. Wiecie, ta egoistyczna natura nasza jest mocno widoczna i to nie jest obciążające dla młodego pokolenia, tylko poświadczające, że tak jest. Mamy tutaj Olusia ze sobą, mojego wnuka. I Oluś jest urodzonym egoistą, bo każde dziecko takim jest. Oluś, jak chce jeść, to woła, że chce jeść, bo się nie zastanawia, czy rodzice mają, czy nie, tylko on chce jeść. Jak jest niewygodnie, to sygnalizuje, że jest niewygodnie i trzeba to zmienić. Jak mu się coś nie podoba, będzie krzyczał, płakał, a rodzice niech tutaj reagują. Każde dziecko taki jest, każdy z nas takim był, oby był w sensie, że jako dziecko był, oby już nie był jako dorosły. Nie? Ale to jest natura egoisty. To nie da się tego inaczej stwierdzić. Moje musi być na wierzchu, moje musi być zabezpieczone. Oluś jest też, no tak jak każde dziecko, w tym wypadku rozwija się w 100% prawidłowo, jest też no, takim, który widzi, co wzbudza uznanie u innych. Więc jak zaklaskać i ludzie się cieszą, otoczenie, rodzice, dziadkowie, no to zaklaszczy i otrzymuje odpowiednią reakcję. No bo mu się to podoba, że tak na jego, nie robi tego, żeby nam sprawić przyjemność, tylko robi, żeby sobie sprawić przyjemność. Tak to już jest. Olusia to jest normalne, to jest zabawne, to jest więc sympatyczne i o tym mówię z radością. A takich Olusiów ja widzę już, którzy mają po kilkadziesiąt lat. I tu jest problem. Takich, których egoizm po prostu w ogóle nie panują nad tym. Ma być po ich, ma być tak, jak się im podoba, bo taki jest egoista. Ma być po ich myśli, ma być zaśpiewany, jak oni chcą. Ma być ubrany, tak jak oni chcą. Jak nie jest ubrany i tak dalej. Dopowiedzcie sobie, co chcecie. Ale jak ma być po twojemu, to jesteś altruistą, jesteś pełen miłości czy egoistą? Każdy sobie musi to zapowiedzieć. Bo mi się coś tutaj nie, no tak być nie może. A dlaczego nie może? Bo mi się to nie podoba, tak? A może innemu się podoba? No to on się musi zmienić, ja nie. Nie tak jest? Zobaczcie, my stąd się, to, że w ogóle Boga nie pytamy, co się Tobie podoba, jest wynikiem tego, że tak żyjemy, że my się innych nie podobamy. No próbujemy się na siłę dostosować, żeby nas za bardzo tam gdzieś na nas krzywo nie patrzyło, i tak zrobimy po swojemu. Czy tego nas uczy Ewangelia? Czy tego nas uczy Bóg? Czy tak zachowywał się Pan Jezus? Czy tak zachowywali się bracia pańscy, o których wiemy? Wiecie, Olek, wystarczy, że rodzice powiedzą innym tonem, on już będzie wiedział. Olek nie rozumie słów, ale intonację wychwyci, siłę głosu wychwyci i już łzy są w oczach. Przecież nie wie, że mówią nie wolno, znaczy teraz już może rozumie, ale wcześniej, kiedy mówi, wystarczyło, że za głośno było, coś mocniej, nie w tym rozumie, słyszy to. A ci dorośli egoiści? To samo. Będą fukać, fochy robić, wzdychać, że się coś im nie podoba. Nie robią tak? Nie robimy tak? Mówię o sobie też. Czy ja coś złego powiedziałem? No nic nie powiedziałeś, ale zademonstrowałeś całym swoim ciałem. Jak Oluś demonstruje swoim ciałem. Bo moje ego, moje ja zostało urażone, nie zostało dopieszczone, nikt nie zwrócił na mnie uwagi, nikt mnie nie podziękował za coś tam, kogoś innego zauważyli. Znacie takich egoistów? Bo ja w lustrze takiego widzę każdego dnia. Czasami mi się nie chce na niego patrzeć, czasami mówię wam to całkiem szczerze, w sensie duchowym, że jeszcze tyle tego we mnie. Bo takim się urodziłem i Pan Jezus powoli, systematycznie, z cierpliwością zmienia to we mnie. Zmienia, a nie zmienił jeszcze wszystkiego. Niestety. Może już nie reaguję, nawet na pewno, tak jakbym kiedyś zareagował. Może już fukać nie będę. Ale nawet na naszym studium jest taka historia o Pawle, który na Areopagu mówił w taki sposób, że jedna z osób powiedziała, to za bardzo nagięcie do tego. Trzeba taką tą jasno o bałwochwalstwie mówić. Jak zareagował Paweł na bałwochwalstwo, które go wewnętrznie rozwalało? To jest napisane tak, że w Dziejach Apostolskich 16 rozdział, a Paweł, czekając w Atenach, oburzał się w swoim duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Paweł się oburzał w duchu. Paweł, święty człowiek, faryzeusz z faryzeuszy. Faryzeusz, który wiedział, że bałwochwalstwo jest najgorszym, raniącym grzechem Boga. Za bałwochwalstwo właśnie i Juda, i Izrael byli w niewoli. I Paweł był w tych Atenach i czekał, aż bracia wrócą i zwiedzał te świątynie i go rozwalało wewnętrznie, abyśmy to dzisiejszym językiem powiedzieli. I potem go zaprosili na Areopag i Paweł jak im wywalił, tak im dał, że im w pięty poszło. I mówi Paweł tak, a Paweł stanąwszy pośrodku na Areopagu, mówi mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przeto bowiem oglądając wasze świętości znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co jest na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką ludzkich zbudowanych, ani też jemu nie służy się rękami ludzkimi, gdyż i tak dalej, i tak dalej. Takim Paweł pojechał, że aż nim w pięty poszł. Paweł był oburzony wewnętrznie, ale oddał Bogu cześć w duchu i w prawdzie. Prawdzie dla Ewangelii, w uniżeniu, aby nie wypłynęło z niego to, co było, ta egoizm, to żeby ja im tak powiedział po mojemu, tak żeby nie dorósł, można powiedzieć już wcześniej, ale to nam pokazuje dojrzałą postawę. Ale wiem, że tak nie jest, mamy taką samą postawę. O mniejsze głupoty, żeśmy się kłócili między sobą i kłócimy czasami. Nie tylko w zborze, ale i w ogóle. Oddajemy w ten sposób Bogu cześć w duchu i w prawdzie? Czy ma być po mojemu? Czy ten egoista musi się na nowo, aby egoista przejąć pałeczkę nad naszym życiem? Każdy z nas musi się tutaj sobie tu odpowiedzieć. W duchu i w prawdzie to powiedzieć, Panie, tak, jestem taki. Dokładnie taki jestem, jak mówisz. I nawet nie wiem, czy chcę być inny. Jakiś tak Bogu powiedziałem. Bo mnie się to podoba, jaki jestem. Mówiłem wtedy o złośliwości. Ale Tobie się to nie podoba, więc zmień moje serce. I Bóg zmienił moje serce. Jesteś w stanie zrezygnować ze swoich upodobanych zachowań dla Boga, oddać Mu cześć w prawdzie, stanąć w prawdzie, powiedzieć: Panie, nie ma tego we mnie, nie chcę być taki, ale chcę się Tobie podobać, więc proszę Cię, zmień mnie, Ty mnie zmień, bo ja nie mam takiej siły, aby się zmienić. Próbowałem raz, drugi, trzeci, nie da się. I powiem tak, nie podoba mi się to, jak słyszę, że mam się zmienić na tego, jakiego mam się zmienić, bo tamta postać mi się nie podoba, ale Tobie się podoba. Więc wybieram Ciebie, nie to, co ja chcę. Egoista tak nie wybierze. Egoista, to ma być po mojemu. To inni mają się nagiąć do mojej woli, do moich upodobań, do mojego sposobu. Oddać Bogu cześć w duchu i w prawdzie, albo tak, żeby znaleźć upodobanie w skromności i w świątobliwości, wymaga od nas więcej zachodu, niż zaśpiewać Mu pieśń, która nam się podoba, na fajną melodię, melodyjną, jakąś rytmiczną i tak dalej. Dużo, dużo więcej. Co wcale nie wyklucza ani tych pieśni, ani tych melodii. Co wcale w ogóle nie nakłada na nas żadnego innego brzemienia, tylko mówi: co masz w sercu? Z czystym sercem stań do tego śpiewania. A jeżeli śpiewasz, a nie masz tego w sercu, to powiedz to Bogu: Panie, zmień moje serce. Bo ja śpiewam o takich wielkich rzeczach, a ja tego wcale nie czuję. Dotknij się mojego serca. Bądźcie szczerzy przed Bogiem. Chciałbym się nawet mocniej powiedzieć, nie? Bo my tacy, naprawdę ta głupota jest taka największa, oszukiwać Boga, bo przecież Boga nie da się oszukać. Śpiewacie Mu takie bzdury o Jego miłości, bo dla was to jest bzdura, bo tego wcale w to nie wierzycie. Mówię to tak, bo ja też tak robiłem i już nie robię. Zacząłem wołać do Pana: zmieniaj moje serce, bo chcę w szczerości, w prawdzie Cię uwielbiać. Chcę, aby Twój Duch mnie prowadził w tym. Nie chcę być fałszywy, kiedy staję przed Tobą. W ogóle nie chcę nigdy być fałszywa, szczególnie kiedy staję przed Tobą, bo to jest wyraz największej głupoty. Stanąć przed prawdą, przed światłością i udawać kogoś, kim się nie jest. No to już aż tak głupi nie jestem. Nie, nie jestem mądry, ale aż tak już nie upadłem. Ale tak czasami robimy. Przykro, że takie mocne słowa mówię, ale temat uwielbiania Boga, uwielbiania, które w chrystusowym wydaniu było pójściem na krzyż, nie jest błahym tematem. Nie jest tylko zaśpiewaniem pieśni takiej czy innej, co jest ważne, jeszcze raz powtórzę, co bardzo, bardzo lubię, ale to jest, dotyczy całego naszego życia. Obyśmy takimi byli, jak Pan Jezus powiedział, bo ten czas zakonu, że i zakonu chrystusowego, jakbyście nie nazwali, czas zakonu, na który patrzy Bóg, czy właściwie żyjemy, się skończył. Teraz Pan patrzy na Twoje serce, jakie ono jest. Uwielbiasz mnie w duchu i w prawdzie? I szuka. I rzeczywiście szuka, bo znaleźć ciężko. Bo znaleźć ciężko. Oby było inaczej. Stawajmy przed Panem. I chciejmy zmiany w swoim życiu. Nie, żeby się brat zmienił, śpiewał tak, żeby mnie nie denerwowało, a żeby mnie Bóg tak zmienił, żeby mi nie denerwowało śpiewanie brata czy siostry. To jest trudniejsze, to jest bardziej wymagające, ale to jest pełne miłości i pełne uwielbienia dla Boga, bo stajemy w prawdzie. Amen.